porady ekologa. A dzisiaj witamy bardzo serdecznie pana kierowniku Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pana Mariana Szymkiewicza. Zapraszam serdecznie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, również szczęść Boże.
Dzień dobry i szczęść Boże. Dobry dzień, jak jest z Panem Bogiem, na pewno. A jaka pogoda u Pana, Panie Kierowniku?
Okropna, zimno. Zimno teraz się bardzo zachmurzyło, jest taki lodowaty wiatr i spodziewam się, że może nawet padać śnieg, a przed 3 dniami widziałem pierwsze jaskółki, to i tak już dość późno, jak na kwiecień, i tak się teraz martwię, jak one przeżyją. No oczywiście kolejny ciężki okres przechodzą bocianem, ale tak to u nas jest z pogodą. Już wielokrotnie mówiłem, żyjemy w strefie klimatu przejściowego, w zależności jak się układają, także te nawroty zimy, czy taki ochłodzeń w tym roku często nas tutaj nachodzą w całej Polsce, i tak zostaliśmy tu na północy lepiej potraktowani, aniżeli w górach, gdzie ciągle trwa odśnieżanie.
Tak, no i dzisiaj mówimy, myślę, że ten gawron to łatwiej sobie daje radę z taką pogodą, co?
No tak, to...
Bo dzisiaj o gawronie, prawda? Gatunek kolonijny.
Jest to jeden z tych gatunków, który wzbudza różne uczucia wśród nas. Są osoby, które bardzo nie lubią gawronów, to w większości ci, którzy mieszkają gdzieś niedaleko kolonii gawroni, to także część rolników, którym gawron czasami powoduje pewne straty, no ale też jest to gatunek, który rolnikom pomaga. Pojawia się masowy pojaw jakichś owadów szkodliwych dla rolników, to gawron jest tutaj, wspiera rolników i chroni też nasze uprawy. Gawron jest przedstawicielem rodziny krukowatych, więc takim dalszym kuzynem wrony siwej, kawki, kruka. Jest wielkości wrony siwej, długość ciała to około 46 centymetrów. Przeciętna masa ciała to około 500 gram, samce troszkę więcej ważą, samce mniej. Rekordowo nawet 650 gram samce mogą ważyć. I rozpiętość skrzydeł to około od 80 do 101 centymetrów. Także ptak wielkości wrony. Od wrony siwej odróżnimy gawrona po tym, że brak kompletnie partii upierzenia siwego, tak charakterystycznego właśnie dla wrony, a także dla mniejszej kawki, od której gawron jest dużo większy, a z kolei jest o połowę mniejszy od ogromnego kruka, największego przedstawiciela naszych krukowatych. Można gawrona ewentualnie pomylić, zwłaszcza młodego, z takim gatunkiem wrony, który nazywa się czarnowronem, ale na szczęście dla nas czarnowron w Polsce gniazduje sporadycznie, tylko pojedyncze pary gdzieś tam w Polsce zachodniej. Czasami się pojawiają pojedyncze osobniki.
Przepraszam, panie kierowniku, a dlaczego?
Jest to, jeśli już ktoś odróżnia czarnowrona, to jest bardziej zaawansowany ornitologicznie. Gawron ma czarne upierzenie z pięknym fioletowym.
Ale przepraszam bardzo, panie kierowniku, pan mnie słyszy? A dlaczego powiedział pan na szczęście tych ptaków jest, rzadko są w Polsce? Pan porównuje... Halo?
Tak, słyszę wszystko dobrze.
Pan powiedział, że na szczęście jakieś tam ptaki...
Czarnowron, tak, no. Jest u nas, chodzi o odróżnianie. Jest u nas bardzo rzadki, gniazduje sporadycznie tylko w Polsce Zachodniej. To jest do niedawna podgatunek był naszej wrony, która gniazduje na zachód od Łaby. Rozpowszechniony jest między innymi w Europie Zachodniej. U nas gniazduje bardzo rzadko. Tu mieliśmy przed laty mieszany lęk, kiedy ta samica była z Europy Zachodniej, a samiec to była typowa wrona siwa. Tutaj nasz przez 5 lat ta mieszana para gniazdowała niedaleko Lidzbarka Warmińskiego nad jednym z jezior.
No i ten gawron, prawda?
Tak, właśnie mówiłem,
że... Są plusy, że są i dla tych rolników, prawda? Ale są i minusy.
No są minusy, tak. Również ostatnio od wielu lat ciągle zwiększa się areał zasiewu kukurydzy, no i właśnie ta wschodząca kukurydza przez gawrony, podobnie jak i przez żurawie, jest często niszczona, ale to trwa krótko. No i oczywiście gawron jest gatunkiem objętym ochroną. W przeszłości, w latach 50., 60., jeszcze 70. był masowo strzelany, nawet truty. Dziś ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W Polsce status ochronny gawrona jest zróżnicowany, a więc na terenach wiejskich, tam gdzie kolonie są w obrębie wsi, jest objęty ochroną ścisłą, natomiast na terenach miejskich jego status to ochrona częściowa, co oczywiście dla nas, przeciętnych zjadaczy chleba, osób normalnych, nie ma to żadnej różnicy. Gawron jest gatunkiem chronionym. Ta ochrona częściowa to jest tylko prawo dla służb ochrony przyrody, że w pewnych konfliktowych sytuacjach mogą wyrazić zgodę na przykład na likwidację kolonii czy częściową likwidację kolonii, a nie oznacza to, że taki Kowalski może sobie wziąć wiatrówkę i strzelać do gawronów dowoli, czy też niszczyć ich gniazda z pisklętami, czy bez pisklęt. Jest po prostu gatunkiem objętym ochroną. No, nie wzięło się to tak znikąd, ponieważ od wielu lat już, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach Europy, także Europy Środkowej, liczebność gawrona cały czas się zmniejsza. No, przyczyny są bardzo, bardzo różnorodne. Między innymi tu u nas, jak tak patrzyłem na te okolice, gdzie gawron jeszcze niedawno gniazdował na terenach wiejskich, a dziś już tych kolonii nie ma, natomiast powiększają się kolonie w miastach, to po prostu niekorzystne zmiany w rolnictwie. Ubywa pastwisk, na których pasie się bydło. Bardzo często krowy są przez cały rok już w oborach. A dotychczasowe pastwiska są zamieniane na uprawy pszenicy, rzepaku, traw pastewnych. Te wszystkie uprawy są bardzo cenne. Niestety z przyrodniczego punktu widzenia dla wielu gatunków ptaków są takimi zielonymi pustyniami. Nie ma tam owadów, które wiosną stanowią dużą część pokarmu gawrona. I nie tylko gawrona, także wielu innych gatunków zamieszkujących krajobraz rolniczy.
A dlaczego panie kierowniku, dlaczego właśnie te w miastach, pan mówi, są kolonie już gawronów?
Przenoszą się do miast, czy też może inaczej, kolonie miejskie się powiększają, ptaki, które gniazdowały w terenie wiejskim, przenoszą się do miast, o ile są tam już kolonie gawronów, ponieważ no, troszkę łatwiej o zdobycie pokarmu w miastach, pomimo że stan sanitarny bardzo się podnosi, od niedawna segregujemy śmieci, pojemniki na śmieci są zamykane, to zawsze gdzieś tam jeszcze gawrony sobie znajdują jakieś resztki, które dzielą wspólnie z kawkami, ze srokami, które w miastach gniazdują i wronami siwymi. Poza tym tereny podmiejskie także bardzo często nie są to jakieś rozległe monokultury rolnicze, ale pastwiska, mniejsze działki, na których gawron może sobie spokojnie żerować. Natomiast w krajobrazie wiejskim te niekorzystne zmiany w rolnictwie sprawiają, przynajmniej tu w tej części północnej, w Polsce północno-zachodniej, gdzie gawron jest najmniej liczny, w części Wielkopolski, te zmiany są niekorzystne, no i ptaki muszą sobie jakoś radzić. Jeszcze nie jest to gatunek u nas zagrożony, aczkolwiek na najnowszej czerwonej liście ptaków zagrożonych i ginących znalazł się w grupie gatunków narażonych, między innymi z takimi rzadkościami jak rybołów czy kaczka chełmiatka, chociaż populacja gawrona, te oba gatunki tam liczą sobie w Polsce po rybołów 27 par, chełmiatka tam do 55 par, a gawron, populacja gawrona to około 250-310 tysięcy par, ale każdego roku ta populacja się zmniejsza około 4%, nawet w Polsce wschodniej do 6%, także kierunek zmian jest niekorzystny.
O, niesamowite. Niesamowite. A czym odżywiają się gawrony?
No, jak większość naszych krukowatych jest gatunkiem wszystkożernym, gawron jest takim zbieraczem, mocno związanym z rolą i z ziemią. A więc, kiedy na polu trwają jakieś podorywki, prace związane z oraniem, z bronowaniem, tam zobaczymy sznury gawronów, których w takim środowisku głównym pokarmem są dżdżownice. Ale kiedy nie ma dżdżownic, a nawet jeśli są, a pojawia się inny pokarm, to oczywiście też chętnie zjadają pędraki, zjadają dorosłe postaci owadów różnych gatunków. Generalnie w skali roku 40% pokarmu gawrona to jest pokarm pochodzenia zwierzęcego. Są to głównie zwierzęta bezkręgowe, tak jak już tu wymieniłem kilka, a 60% przypada na pokarm pochodzenia roślinnego. Przy czym w okresie wychowu piskląt to od 80 do 100% to jest właśnie ten pokarm zwierzęcy. Pisklęta rosną szybko, potrzebują bogatego białka zwierzęcego, więc tutaj gawron potrzebuje takich terenów, gdzie ten świat zwierząt bezkręgowych jest bogaty, czyli takie właśnie normalne środowisko rolnicze, jak jeszcze w wielu miejscach w Polsce Wschodniej i Środkowej możemy spotkać, a które zanika tam, gdzie są te wielkie areały monokultur rolniczych, czyli wielkopowierzchniowych upraw rzepaku, pszenicy, kukurydzy. Oczywiście na niektórych etapach potem, kiedy się zaczynają czasy podorywki czy siewów, wówczas gawron też z tych powierzchni korzysta, ale dość krótko. Także jest tutaj pod względem pokarmu bardzo gatunkiem wszechstronnym, mówimy oportunistycznym, czyli zjada ten pokarm, który jest dostępny. Więc jeśli chodzi o pokarm roślinny, bardzo lubi ziarno kukurydzy, generalnie ziarno zbóż, pszenicy, owca, jęczmienia, żyta, części roślin, liście, zjada również owoce, nawet takich gatunków jak czarny bez. Czasem może spowodować szkody w uprawach warzyw. Kiedyś mi się żalili mieszkańcy Reszla, gdzie jest jedna z największych kolonii na Warmii i Mazurach, gdzie mamy takie liczące do prawie 1000 par, ale nie jedna kolonia, tylko oczywiście w całym mieście. Druga jest w Nidzicy, takie duże skupisko gawronów i właśnie mieszkańcy żalili się, że robią spore straty w ogródkach, w ogródkach warzywnych.
A jeszcze, panie kierowniku, a co na przykład tak w jakich siedliskach spotykamy gawrona?
Więc gawron jest takim przykładem gatunku, który na naszych ziemiach pojawił się wraz z karczowaniem lasu i rozpoczęciem działalności rolniczej, więc jest to typowy ptak krajobrazu takiego rolno-stepowego. Właśnie na Krymie oglądałem takie kolonie w takich laskach akacjowych, to tak wyglądały pierwotne siedliska gawronów. Potem, kiedy u nas lasy ubywało, a ludzie zajmowali się rolnictwem, powstawały dobre, dogodne siedliska dla gawronów. I bardzo lubi te okolice, gdzie lasu nie ma za dużo, gdzie okolica jest urozmaicona różnego rodzaju laskami i są tereny żyzne, tereny rolnicze, to jego ulubiony obszar gniazdowania, występowania, więc doliny rzek, gdzieś są duże połacie gruntów ornych. Unika generalnie okolic mocno zalesionych, choć u nas w dwóch najbardziej zalesionych powiatach na południu Mazur, szczecińskim i piskim, które mają po 50% prawie powierzchni lasu, też są kolonie i właśnie gawrony wybierają te miejsca, gdzie jest ziemia najżyźniejsza i lasu jest jak najmniej. W górach nie sięga zbyt wysoko i typowy ptak krajobrazu rolniczego.
Pięknie. A może byśmy już telefony dzisiaj tak trochę szybciej możemy?
No dobrze, oczywiście. No nie powiedziałem jeszcze nic tu o biologii lęgowej gawrona.
To przepraszam bardzo.
Tak, to dodam tylko, to jest że jest to ważne. Wybitny gatunek, tak jak w tytule audycji, kolonijny, więc gniazda buduje blisko siebie. W ogóle jest wybitnym gatunkiem towarzyskim. Wszystkie krukowate są dość towarzyskie, ale gawron wybitnie, zawsze widujemy ptaki wspólnie. Rzadko się zdarza, żeby gdzieś jakaś to wyjątkowo pojedyncza para gniazdowała. Bardzo często, tak jak już mówiłem, największe kolonie w może nie u nas, sięgają nawet tysiąca par. U nas w jednej miejscowości może być tyle, kilka kolonii rozproszonych. Czasem jest to taki ciąg. Te gniazda są na różnych miejscach, w parkach, czasem przy drogach. Niestety czasami gnieżdżą się w miejscach takich kontrowersyjnych i wzbudza to niechęć ludzi do gawronów. Na przykład w Lubawie, kiedy inwentaryzowałem, właśnie gawrony dość niefortunnie zagnieździły się, to jest niedaleko w powiecie Iławskim. Zagnieździły się na cmentarzu, no i rzeczywiście to nie jest zbyt ciekawy widok, kiedy przychodzi się odwiedzać zmarłych, na cmentarz pomodlić, a tu cały nagrobek w gawronich odchodach. W innym miejscu, w tym samym mieście zagnieździły się nad parkingiem, no i samochody cały czas, to są takie te kontrowersyjne miejsca, ale większość kolonii jest w tych miejscach, które specjalnie ludziom nie przeszkadzają, ale oczywiście my jako ludzie wiele rzeczy nam nie odpowiada. Jeśli nie ma odchodów gawronich, to niestety niektórzy żalą się, że są głośne, że krzyczą, że to. Także no czasami jesteśmy tacy trochę tutaj niesprawiedliwi. Jak już mówiłem, kolonie, jeśli nie wydarzy się żadne nieszczęście, taka kolonia w jednym miejscu może funkcjonować przez wiele, wiele lat, całe dziesiątki lat. A czasami się zdarzy, że gawrony zagnieżdżą się w jakimś olsie nad jeziorem, zala od ludzi i po roku znikają. Bardzo mnie to interesowało. Tu na Warmii i Mazurach mamy też takie gawronie kolonie na wyspach, na jeziorach. Co ciekawe, też wybierają te wyspy, które są blisko, stosunkowo blisko brzegu, blisko miejscowości i jest to jakaś forma ochrony przed drapieżnikami, między innymi także przed bielikiem, który gniazda gawronów może plądrować. Terytorium mają niewielkie, czasem na jednym drzewie, jeśli korona drzew jest odpowiednia, okazała, to gniazd może być nawet 50. Przeważnie kolonie są mniejsze, liczą mniej par niż 100, 15, 20, 30. Takie do setki są dość rzadkie, a jeszcze rzadziej powyżej oczywiście. 500, czy jak już wspomniałem, nawet do 1000 par, tak było w przeszłości, teraz już tego nie ma. Bronią terytorium tylko tego najbliższego, oboje partnerzy wybierają miejsce na gniazdo, także do metra w sąsiedztwie gniazda, czasem rzadziej, niestety podkradają sobie materiał, także właściciele gniazda, najczęściej samica cały czas siedzi i pilnuje, samiec donosi materiał. Takie gniazdo ma około 40 metrów, centymetrów średnicy, 30 centymetrów wysokie, ale po latach użytkowania, jeśli jest dobrze posadowione, to osiąga ogromne rozmiary, czasem bardzo, bardzo wysokie. Także jak z ziemi patrzymy, to w zasadzie gniazdo jest przy gnieździe, w takiej kolonii panuje bardzo duży hałas. Samica znosi od 4 do 5 jaj, sama wysiaduje w tym czasie. Samiec karmi swoją partnerkę, dba o jej aprowizację. Kiedy wyklują się młode, samica dalej przebywa z nimi, ponieważ jest to wczesna wiosna, przystępują do lęku wcześniej, jest chłodno, tak jak chociażby dzisiaj już w gniazdach, myślę, są pisklęta, więc trzeba je ogrzewać i w tym czasie samiec musi dbać o pokarm i dla swojej partnerki, i dla potomstwa. Potem samica również po 10, niekiedy nawet 20 dniach też rusza na zbieranie pokarmu. Młode opuszczają, wysiadywanie trwa około 17-18 dni. Natomiast młode pozostają w gnieździe przez około 33-36 dni. No i potem gniazdo opuszczają i dalej przez kolejne 6 tygodni jeszcze rodzice się nimi zajmują, dokarmiają je, pokazują jak zbierać, gdzie zdobywać pokarm. I tak mniej więcej w końcu września opuszczają tereny lęgowe. W październiku, listopadzie widzimy nad Polską duże stada przelotnych gawronów. Duża część naszych ptaków na zimę udaje się do Europy Zachodniej. Natomiast do nas przelatują ptaki gniazdujące na wschodzie, na równinach Rosji, aż spod Urala. Gawrony między innymi z Warmii, Mazur, z obwodu kaliningradzkiego spędzają zimę w północnej Francji, w Belgii. Natomiast ptaki na przykład z południowej Polski odlatują do Czech, z Czech z kolei opuszczają tereny i zimują w środkowej Francji, także duża część gawronów przenosi się w trochę cieplejsze okolice, do nas przylatują ptaki ze wschodu, ale łagodniejsze zimy sprawiają, że coraz więcej gawronów też miejscowych pozostaje i zimą nocują wspólnie na ogromnych noclegowiskach liczących sobie nawet po kilkadziesiąt tysięcy ptaków, a żerują w sąsiedztwie wysypisk śmieci na terenach miejskich. Część oczywiście żeruje też na terenach wiejskich, ale tam w okresie zim, zwłaszcza takich śnieżnych, jest opłakam dużo trudniej aniżeli w mieście.
Ciekawe to wszystko, tak słuchamy. A możemy odebrać telefon?
Tak, oczywiście.
To już odbieramy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, kłania się Zdzisław z Przemyśla. Kłaniam się ojcowi dyrektorowi oraz temu panu. Chciałem po prostu zadać dwa króciutkie pytania. Co można zrobić, żeby po prostu, no, chodzę praktycznie biorąc codziennie do kościoła i koło, przed kościołem sobie w tamtym roku gniazdo bociany zbudowały. I już chyba wysiadywały młode, jak jakiś zboczeniec, po prostu rozburzył im to gniazdo, oczywiście bociany uleciały. I w tym roku, a wstawił tam jeszcze taką żerć chyba na 2 metry wysokością, sękatą, żeby chyba już więcej nie budowały. W tym roku zauważyłem, że znowu przyleciał bocian, tym razem jeden, i zaczął budować gniazdo. I co zrobić, żeby, za przeproszeniem, no jakiś wampir nie zburzył znowu tego gniazda, oraz no, żeby wyciągnąć tą żerć, bo buduje to gniazdo wokół tej żerci.
No to porozmawiać z nim, panie Zdzisławie.
A to nie wiadomo, on to w nocy chyba robi, no to by trzeba było tego słupa pilnować. I to nie, najciekawsze, że ten słup stoi przy drodze. Gdyby stał jeszcze na jego posiadłości, to może, ale on stoi przy drodze. No co prawda przy płocie tam jakimś, przy ogrodzeniu. On to robi w nocy. No i wszyscy się dziwią, że to jakiś zboczenie czy ktoś tym. A po drugie, chciałem zapytać, dlaczego bociany wybierają tylko niektóre słupy? Akurat upatrzył sobie ten jeden słup, a ja mam na podwórku słup bardzo duży, elektryczny. No i właściwie nawet chciałem, żeby bociany się zagnieździły, żaden nie gnieździ się. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Czekam na odpowiedź.
No tutaj ten pierwszy przypadek to taki skomplikowany, bo nie wiadomo, czy to robi właściciel gruntu, gdzie stoi ten słup, czy zupełnie ktoś obcy tutaj ewentualnie, przedstawiciel RDOŚ-u z województwa podkarpackiego, w Przemyślu być może, że jest oddział, pewnie dyrekcja to jest w Rzeszowie, ale w Przemyślu, w dawnym mieście wojewódzkim, może być oddział zamiejscowy. Tutaj pracownicy powinni jakoś interweniować, jeśli coś takiego ma miejsce. Natomiast jeśli chodzi o gniazda bociana, jeśli już powstanie, nie możemy zniszczyć, a w tym przypadku no, trudno powiedzieć na podstawie tego, co pan tu powiedział, no jak tam przedstawia się sytuacja. Nie wiem, czy to jest daleko od budynku, czy właściciel gruntu, na którym stoi słup, który to robi, nie chce po prostu mieć bociana. Gdyby było gniazdo i zniszczył, to po prostu to się kwalifikuje już jako przestępstwo, bo na taką likwidację gniazda trzeba mieć zgodę, jeśli chcemy to zrobić zgodnie z prawem. Natomiast jeśli chodzi o wybór miejsca na gniazdo, no tutaj bociany są ptakami bardzo, powiedziałbym, trochę skomplikowanymi. Nie zawsze chcą zagnieździć się tam, gdzie my byśmy chcieli. Bocian ma swoją wizję i nawet jeśli postawimy ekstra platformy, nie zagnieździ się tam, a wybierze sobie zupełnie coś innego, co na nasz gust jest mało ciekawe, troszkę może być bez sensu, a dla bociana ma to głęboki sens. No stąd te problemy. Wiele osób często pyta, co zrobić, żeby bociana zachęcić. No trzeba oczywiście postawić odpowiednią platformę, odpowiedni słup, ale pewności, że się zagnieździ, nie mamy nigdy do końca.
I odbieramy następny telefon. Proszę bardzo. Halo? No trzeba radio wyłączyć. No to sensu nie ma. Tak, tyle lat mówimy, proszę państwa, wyłączyć radio, jak się dotelefonujecie. Proszę uprzejmie.
Niech będzie w pokole Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze, witam serdecznie.
Izabela z Mazowsza. Ja nie akurat nie o gawronach, tylko o gołębiach. Chciałam po prostu porady usłyszeć, poradę. Mam na balkonie już dwa jajka teraz. No, przychodzą mi i nic nie mam do jedzenia. Nic nigdy nie karmiłam tych gołębi. A no, ciągle mam tu prezenty takie, no, cały balkon. No, w tej chwili też siedzi na jajku. Uciekła. Jak ja ruszę, tylko to ucieka. No, mam cały balkon zabrudzony i ciągle mam tu składane jajka. Ciągle sobie robią gniazda u mnie na balkonie. Gołębie, zwykłe gołębie. I co, no. Jak ja mogę temu zapobiec? To znaczy, no jajko, no na gołej posadce to tego nie zrobią, ale mam skrzynki takie od kwiatów, skrzynki. No i w tą skrzynkę wchodzi i tam sobie...
No jeśli nie ma kwiatów, to proponowałbym i na razie pani nie planuje, albo będą kwiaty tam w maju, czy w połowie maja, to ja bym proponował po prostu te skrzynki zabrać. No teraz jak już są złożone jaja, to już się nic w sumie nie poradzi. Natomiast na przyszłość to proponuję tak. Zabrać skrzynki jesienią, gdzie się tam upakować i ładnie zawinąć. Wszystko z balkonu, co jest możliwe, też zabrać, żeby gołębiom po prostu nie stwarzać dobrych warunków. No i śledzić sytuację. Jeśli ptaki przystąpią do budowy gniazda, to po prostu te gałązki usuwać, bo kiedy są już jajka, kiedy są pisklęta, no to już nic nie możemy zrobić, a wyobrażam sobie, że będzie dużo, dużo sprzątania, ponieważ ten sezon lęgowy trwa dość długo i gołębie sporo brudzą. Także trzeba uważać i nie dopuszczać do takiej sytuacji, by ptaki się zagnieździły na dobre, czyli zniosły jajka. Także co jakiś czas, no nie co jakiś czas, teraz w okresie lęgowym, jeśli jest taka sytuacja, to trzeba często zaglądać. A najlepiej w pani przypadku, jeśli to gniazdo jest umieszczone w skrzynce na kwiaty, to po prostu tą skrzynkę na razie trzeba było wcześniej zdemontować. Teraz już trzeba poczekać.
No, pięknie. Bardzo dziękuję. No i panie kierowniku, tak lądujemy już, prawda?
No tak, rzeczywiście, popatrzyłem na zegarek.
Przepraszam, szybko. Wie pan, ja tak jak pan mówi, to ja się tak zasłucham. Jak nie jestem w studio, też słucham tych audycji. Bardzo są ciekawe. Tak, no inaczej patrzy człowiek na przyrodę. Lepiej, tak piękniej, powiedziałbym. Naprawdę robi pan wielką robotę edukacyjną.
No, dzięki wielką. Państwu.
Wielką mi to jest tak jakieś umiłowanie przyrody, stworzenia, świata, prawda? Takiego uporządkowanego umiłowania, hierarchia wartości. Człowiek królem stworzenia i stworzenia różne, prawda? I tak, no pięknie. Naprawdę, jaki piękny jest świat, nie?
Tak, to prawda.
Jaki piękny jest świat, nie? Coś niesamowitego, ta różnorodność. To aż w głowie się zawraca od tego, nie? Ja dziękuję. Marksiści mówili, że to wszystko z materii powstało. A pytaliśmy się w szkole, a materia skąd? A była odwieczna, tak mówili. I mówili, drugie mówili, nauka to wyjaśni. Jak czegoś nie wiedzieliśmy, nauka to wyjaśni. No i czekaj tu, nauka. Ale mówi, Boga nie ma. Czy mnie to wszystko, niesamowita harmonia, prawda? Niesamowita jakaś celowość. To wszystko, i tu jest, dla mnie to jest jedna księga stworzenia. To jest, mówi o Stwórcy też. Jaki to musi być umysł, jaka miłość. Prawda? Halo?
Tak. No tak, właśnie. Słucham teraz.
Tak sobie powiedziałem głośno, bo jak pana słucham, to mi takie myśli różne jeszcze bardziej przychodzą w tym zabieganiu, prawda?
No refleksja. Tak, jak się w ogóle obserwuje przyrodę i nie tylko tak duże istoty i dobrze zorganizowane jak ptaki, ssaki, ale także owady, to wszystko jest ze strategią, wszystko jest tak zorganizowane, tak pomyślane, że po prostu mój umysł tego nie ogarnia.
Jedna wielka harmonia, prawda? Począwszy od najmniejszej komórki, skończywszy, na wszechświecie. No, coś niesamowitego. Bardzo dziękuję za to i pozdrawiamy serdecznie Olsztyn.
Dziękuję pięknie.
Bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo i życzymy pięknej pogody. Jeżeli nie ma pięknej pogody na zewnątrz, to
no jest ładnie, ale zimno. Teraz się znów przyjaśniło, jest troszkę słońca, więc
ale rzeczywiście jak słońce przychodzi,
to się... ruch, są grubodzioby i szpaki dzisiaj.
O. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, szczęść dziękuję Boże. Pięknie.
Dziękuję
do usłyszenia.
Serdecznie. Do usłyszenia. Proszę Państwa, to była audycja Porady Ekologa. Dzisiaj gawron, gatunek kolonijny.